Witamy serdecznie. Jest niedziela 29 kwietnia. Nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Tutaj stacja Ateizm. Dzisiaj będę waszym prowadzącym. Nazywam się Leszek Nowak. Ze mną w studiu dzisiaj, już przeczytam, koordynatorka grupy wrocławskiej do spraw promocji Marszu dla Nauki, który, przypominamy, odbył się tydzień temu, 22 kwietnia w Warszawie. Studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek, a właściwie program magisterski Empirical and Theoretical Linguistics, czyli językoznawstwo empiryczne i teoretyczne. Realizuje się jako młody naukowiec, aktualnie jest w trakcie przeprowadzania badania eksperymentalnego metodą EEG. Poza tym aktywnie działa we Wrocławiu jako propagator i popularyzator nauki. Panie i panowie, Paula Liczbańska. Witam cię, Paulo.
Witam cię, Leszku. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się tutaj dotrzeć do programu Stacji Ateizm. Chciałam dzisiaj przede wszystkim opowiedzieć o Marszu dla Nauki, który oczywiście, jak wiemy, był tydzień temu w Warszawie, 22 kwietnia. Możliwe, że większość z naszych widzów nie ma pojęcia, o czym mówię, dlatego od razu chciałabym wytłumaczyć. Marsz dla Nauki to ogólnoświatowa, prospołeczna, pronaukowa inicjatywa obywatelska. Tutaj od razu chciałabym sprostować niektóre informacje, które pojawiły się ostatnio na końcu odcinka. Jak najbardziej jest to inicjatywa obywatelska, oddolna i dlatego też tutaj jestem, ponieważ tak jak widać, jestem po prostu studentką, która zainteresowała się i chciała coś zrobić lepszego dla naszego społeczeństwa. Dlatego też organizatorami są po prostu studenci, doktoranci, pasjonaci nauki, oczywiście również blogerzy i popularyzatorzy nauki, jak również po prostu ludzie, którzy zainteresowali się tematem. Jeśli chodzi o Marsz dla Nauki, on po prostu w pewien sposób zaistniał w Polsce przez to, że zauważyliśmy taką tendencję do marszu na świecie i po prostu stwierdziliśmy, że jak najbardziej chcemy takie coś w Polsce zrobić. Jeśli chodzi właśnie o genezę, można to tak nazwać, Marszu dla Nauki, to on po prostu powstał z takich przyczyn, które nie do końca są w dzisiejszych doktrynach, czyli chodzi o to, że powstał wtedy, kiedy Trump został wybrany na prezydenta i oczywiście w USA. No i większość ludzi, naukowców, ludzi uczonych nie zgadzało się z jego polityką. Wtedy ludzie postanowili wyjść na ulicę, również wtedy manifestowali prawo do finansowania nauki, do postrzegania nauki troszeczkę lepiej, bo niestety i w USA, i na całym świecie jest troszeczkę z tym problem. I no przede wszystkim w USA, jeśli mówić o tym, co im przyświecało, to jest właśnie, powiedzmy, bardziej krytyka polityki Trumpa i takie zwalczanie ruchów antynaukowych, no i zwrócenie uwagi na finansowanie nauki. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda w Polsce, tutaj mogę się na ten temat coś wypowiedzieć. My przede wszystkim chcieliśmy naukę uczłowieczyć. To znaczy chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób po prostu zbliżyło się do tej wzniosłej idei, żeby po prostu nasze społeczeństwo było coraz bardziej oświecone, żeby edukacja była coraz lepsza i po prostu chcieliśmy przyczynić się do uświadamiania społeczeństwa właśnie w tych kwestiach. Oczywiście też przede wszystkim to, co nam przyświeca, to jest zwalczanie pseudonauki, która ostatnio robi dużo złego i u nas, i na świecie. No i dementowanie fake newsów, którym zajmuje się teraz również wielu popularyzatorów nauki. Marsz w Polsce był po prostu taką afirmacją nauki. Zapraszaliśmy wszystkich bez żadnych podziałów, po prostu kto miał ochotę wpaść, kto miał ochotę jakoś zamanifestować to, że badania naukowe to jest to, co on w pewien sposób popiera i rozumie może nawet, chociaż też nie zawsze. To po prostu wstęp był wolny, każdy mógł przyjść. Oczywiście był to marsz, na którym nie można było manifestować jakby swoich jakichś poglądów politycznych czy religijnych. Ja tutaj dzisiaj jestem, ponieważ tak jak mówię, jesteśmy otwarci na obie strony, dlatego wystąpienie w stacji Ateizm nie jest jakimś wielkim błędem, jeśli chodzi o to, jak wygląda właśnie Marsz dla Nauki i gdzie powinnam się pokazywać. Jak najbardziej jest to luźna inicjatywa tworzona przez młodych ludzi, przez ludzi, którzy nawet nie mają jeszcze dużo doświadczenia, tak czuję, ale naprawdę widać duży zapał i robimy wszystko, co możemy, żeby jak najwięcej osób się zainteresowało samą tą ideą. No i również oczywiście szukamy osób lub organizacji, czy po prostu instytucji, uczelni, które nam pomogą, które w pewien sposób utożsamiają się z tym, co my robimy i chcą przyczynić się do tego, żeby po prostu Marsz dla Nauki był czymś coraz większym w Polsce. Jeśli chodzi o to, jak wyglądały przygotowania. Ja oczywiście jestem koordynatorką wrocławską, tak jak Leszek mówił, więc mogę najwięcej powiedzieć na ten temat, ale oczywiście wszyscy kontaktowaliśmy się cały czas dzięki temu, że mamy dziś internet, dzięki temu, że mamy naukę, więc możemy przez internet się komunikować. Wyglądało to tak, że kilka osób z Warszawy, kilka z Wrocławia, kilka z innych miast Polski, chyba finalnie zaangażowanych w projekt było 16 miast, jeśli nie chcę skłamać, możliwe, że 14. Po prostu największe miasta w Polsce, w których znaleźli się ludzie, którzy chcieli pomóc tej inicjatywie, zbierali się w grupy i po prostu myśleli, co tutaj można zrobić, żeby wyszło to fajnie, żeby jak najwięcej osób pozytywnie odebrało marsz i chciało nam pomóc. No jeśli chodzi właśnie o sam Wrocław, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Nie spotkałam się z ani jednym odrzuceniem naszej oferty, czyli ani jedna osoba nie powiedziała, że to, co robimy, jest niesłuszne lub niepotrzebne, że jesteśmy w Polsce, że przecież naukowcy nie mają problemów, że właściwie co za różnica, czy pseudonauka, czy nauka, przecież jakoś żyjemy, jakoś używamy smartfonów, jakoś no po prostu sobie żyjemy, używamy mikrofali, nie wiemy, czy te fale szkodzą, czy nie szkodzą, ale no jakoś jeszcze nie umarliśmy. No gorzej może troszeczkę, jak ktoś zachoruje na chorobę, którą już ciężko wyleczyć jakimś szarlataństwem, czy po prostu, bo sąsiadka też tak zrobiła, no chociażby rak, no to tutaj już wchodzimy w poważniejsze tematy, dlatego też my uważamy, że takich rzeczy nie warto w żaden sposób bagatelizować. No i okazało się, że cały świat jakby no naukowy, ale nie tylko, do którego się zwróciliśmy, też uważa, że jak najbardziej jest to inicjatywa, którą trzeba popierać i szerzyć. We Wrocławiu udało nam się nawet dzięki temu, że nasza grupa się bardzo rozrosła, składała się głównie z młodych ludzi, udało nam się stworzyć cykl Wrocław dla Nauki. To jak na razie były dwa wykłady, wykład doktora Michała Białka i wykład doktora Tomasza Witkowskiego. I to były tematy właściwie dwa różne. Jeden temat możecie sobie spokojnie obejrzeć na YouTubie, ponieważ został wrzucony ten wykład przez telewizję Racjonalista TV. I to jest wykład o zmianach klimatu. I oczywiście to jest podejście jak najbardziej rzetelne i merytoryczne. I drugi wykład to jest wykład doktora Tomasza Witkowskiego, który był ogólnie o przesądach empirii i właśnie o znaczeniu empirii jako takiej w naszym życiu. Chociaż może się nam wydawać, że właściwie jakoś dawaliśmy sobie radę przez tyle lat, no to jakoś przeżyjemy. No ale niestety tak nie jest. Więc tak jak mówię, we Wrocławiu powstał cykl Wrocław dla Nauki i mamy zamiar go jak najbardziej kontynuować. Mamy już kilku profesorów, doktorów, którzy mają ochotę dać wykłady na kolejne tematy, które są palące w naszym społeczeństwie. Zaczęliśmy od zmian klimatu, które jeszcze nie są takie złe, ale kolejne tematy to będą chociażby badania prenatalne, to będą rzeczy, które są teraz na topie, ale nie będę więcej zdradzać. Chciałabym, żebyście zapoznali się ze wszystkim na stronie Marsz dla Nauki. Oczywiście zapraszam, będzie link w opisie. No i jeśli chodzi o Warszawę, może część z was słyszało, tak już pokrótce, ponieważ te wydarzenia też już były i nie chcę wam tutaj mówić, co się działo, jak nie wiedzieliście. Ale były przede wszystkim warsztaty z Marcinem Rodkiewiczem, który napisał książkę W Królestwie Monszatana o GMO, szczepionkach. Bardzo fajna książka i bardzo ludzka i właśnie taka popularyzatorska. Było też spotkanie z prowadzącym kanał Crazy Nauka i również powiązana z marszem gra taka Science Game Jam. To właściwie też będzie kolejna edycja i o tym na pewno też się dowiecie, jeśli będziecie subskrybować czy jakkolwiek obserwować kanały i strony na Facebooku. No więc może już przejdę, bo nie będę tak wam mówić, co jeszcze przed nami, bo tak jak mówię, nie chcę za dużo zdradzać, a to, co za nami, jak najbardziej duży sukces, jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy, że potencjał jest bardzo duży, chociażby we Wrocławiu z dnia na dzień pojawiają się osoby, które chcą nam pomagać. Dostajemy maile, co chwilę po prostu ktoś chce dołączać do naszej grupy i pomagać nam w sposób po prostu aktywny, jako że organizacja tego typu naprawdę zajmuje dużo czasu, chociażby się nie wydawało, no bo tam może napisać jakiś list, może gdzieś pójść, no, ale niestety muszę uświadomić wszystkich, że to nie jest tak łatwo. I też, tak jak mówię, jesteśmy młodzi i nie mamy jeszcze do końca doświadczenia, ale dzięki temu, że my promujemy akurat Marsz dla Nauki, to muszę powiedzieć, że mamy dość łatwo, ponieważ wszyscy chcą nam pomagać. Dlatego też ostatnio, jeśli wrócimy do wydarzeń sprzed tygodnia, Marsz dla Nauki okazał się dużym sukcesem. Przyszło dużo ludzi, naprawdę dużo. Na początku troszeczkę się baliśmy, bo bardzo powoli się zbierali. Na początku nawet Leszek tam był, obserwował, co się dzieje. I po jakimś czasie, troszeczkę spóźnieni, przybyli wszyscy naukowcy, wszyscy pasjonaci nauki. No i zaczęliśmy od przemów wstępnych. Z przemów przede wszystkim ważną przemową była przemowa profesora doktora habilitowanego inżyniera Jana Schmidta, czyli rektora Politechniki Warszawskiej i przewodniczącego KRASP. Nie będę wam teraz dokładnie mówić, jak te przemowy wyglądały. Powiem wam jeszcze tylko, że byli przedstawiciele z różnych środowisk, ze środowiska dziennikarskiego, nauczycielskiego, bardzo ciekawa przemowa, również doktoranckiego, w sensie naukowego, jakkolwiek uczelnianego. Więc jeśli macie ochotę obejrzeć, posłuchać, co oni mają do powiedzenia, to jak najbardziej można to zrobić, ponieważ na stronie Marszu dla Nauki jest stream z tego wydarzenia. No jeśli chodzi o to, właściwie w jaki sposób odbieram ten marsz. Jak najbardziej zdziwiłam się, że jest tak wiele ludzi. Może to nie jest wiele, ale jednak jeśli jesteśmy gdzieś na Facebooku i gdzieś się ze sobą porozumiewamy, nie widzimy tego, ile ludzi po prostu przyjdzie i ile ludzi naprawdę ma ochotę jakoś nam w tym pomóc i sami sobie pomóc i pomóc całemu społeczeństwu. Więc tak naprawdę ja byłam zachwycona. Chciałabym też wam pokazać kawałek tego, co tam się działo. Tak jak mówię, jest tylko właściwie stream, który jest takim facebookowym streamem, więc nie będziemy tego wam puszczać. Możecie sobie spokojnie poprzeglądać go w domu, na przykład dzisiaj po odcinku. Ale teraz pokażemy wam chociażby kilka zdjęć. Poprosiłabym o zdjęcia.
Proszę, materiał warszawski.
Tutaj jeszcze widzimy początki i tutaj właśnie przemowa szefa KRASP-u. Tutaj Marcin Napiórkowski, może niektórym znany. Teraz zobaczymy też kilka haseł, które się pojawiły. Tutaj już właśnie widzimy, jak dużo nas było, chociaż i tak nie widać, bo jeszcze było za zakrętem, a tutaj ekipa organizatorów. To już wszystko, tak jak widzicie, organizatorzy, no było nas troszkę, ale tak jak mówię, przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy, więc ta grupa się rozrastała, pomniejszała, zostawały osoby, które miały więcej czasu. I tak finalnie wyszło naprawdę bardzo fajnie i oczywiście planujemy kontynuować ten temat nie tylko 22 kwietnia, ale też przez cały rok. Także jeśli macie ochotę jakkolwiek się angażować w sprawy nauki, jakkolwiek wspomagać tą inicjatywę, to jak najbardziej można sobie obserwować wydarzenia, które będą się działy już niedługo. No i myślę, że to tyle na ten temat, nie będę już więcej zdradzać.
Dzięki śliczne za informację o Marszu dla Nauki. Wspomnę jeszcze tylko na początku, gwoli ścisłości, jesteśmy programem na żywo, do którego możecie dzwonić. Numer macie podany na dole ekranu. Przeczytam wam go teraz. 71 kierunkowy 723 0575. Powtarzam. 71 723 0575. Z tego co widzę, mamy jeszcze linie otwarte, także dzwońcie śmiało, jesteśmy na wizji plus minus do 19:30. Stacja Ateizm. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz promujemy konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Dzwońcie dzisiaj. Wracając do Marszu dla Nauki. Dlaczego byłem tam ja jako ateista? Byłem tam nie jako ateista, tylko byłem tam jako osoba, która naukę dogłębnie szanuje, dogłębnie ceni. Pamiętam, że od zawsze, kiedy tylko rodzice pokazywali mi Discovery Channel, to był mój jeden z ulubionych programów. I jest kompletna przepaść programowa między tym, co pokazuje Discovery, jakie podejście do świata, jak racjonalne, jak sceptyczne, jak sprawdźmy to wszystko, chociażby wspaniały program Pogromcy Mitów. Pewnie też kojarzysz, Paulo. Mhm. I podejście naukowe do świata, na przykład mnie, przywiodło do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Jestem ateistą, który, że tak powiem, naukowo podchodząc do świata, no, nie widzi dowodów za istnieniem Boga. Jeżeli znacie jakikolwiek, dzwońcie śmiało, chcemy go poznać i z tego co wiem, całe środowisko naukowe chciałoby taki dowód poznać, no bo jeżeli trzeba wszystkie książki przepisać od zera, no to trzeba i tyle.
Tak, jeśli się znajdzie dowód, ale empiryczny, takiego poszukują właśnie naukowcy. Więc no tak, myślę, że taki się nie znajdzie i to nie jest tylko moja opinia, bo oczywiście możemy mieć dowód historyczny na to, czy Jezus istniał, czy nie, ale to jeszcze niczego nie przesądza.
Myślę, że przede wszystkim nauka XXI wieku to jest najlepsze narzędzie, jakie mamy dzisiaj, tu i teraz, 29 kwietnia, do sprawdzenia takich twierdzeń, jak modlitwy działają, cuda mają miejsce, ludzie lewitują. Jakby dużo cudów dzieje się współcześnie, według twierdzeń religijnych, a nie w przeciwieństwie do analizowania na przykład zmartwychwstania Jezusa. To nie jest coś, co dzisiaj możemy pójść i zbadać, ale dzisiaj możemy pójść i zbadać metodą naukową dzisiejsze twierdzenia o cudach religijnych. Chociażby tylko wspomnieć już o panu Randim, który miał swój słynny Million Dollar Challenge. Już o tym nieraz mówiliśmy, także dla zainteresowanych prosimy wpisać w Google. Na pewno znajdziecie. Więc no niestety pod metodą naukową większość znanych mi czołowych religii pod tym sceptycznym okiem, tym krytycznym, tym sprawdzalnym okiem tej metody, no niestety te religie się nie bronią. Nie?
No niestety nie. Ale wtedy właśnie wchodzimy już w taką sferę paranormalną i zawsze się znajdzie jakiś dowód na to.
Żeby tylko na zachętę tej dyskusji podrzucić konkretny przykład. Swego czasu mieliśmy odcinek o egzorcyzmach. Byliśmy ze stacji na Kongresie Sceptyków, na którym pan Błochowiak z magazynu Egzorcysta opowiadał o tym, w co on wierzy, co go przekonuje do tego, że istnieje również świat, nie chcę teraz przekręcić słów, chyba nadprzyrodzony czy niematerialny, że szatan steruje ludzkimi rządzami i tak dalej. No i kiedy rzuciłem na przykład okiem na jeden z artykułów w magazynie Egzorcysta, mam go u siebie w szafce, był tam artykuł o tym, że gdzieś w Azji jest taki pan mistyk, nie wiem, mnich czy coś koło tego i on potrafi lewitować. Ale gdy ktokolwiek próbowałby tam podejść z kamerą i to nagrać, to nagle cała ta moc się rozpiewsza w powietrzu, więc nigdy się nie uda nagrać to, jak on lewituje, bo wtedy moc gaśnie. I no, ja mam proste pytanie w głowie, nie wiem czy również. Niech ktoś tam pójdzie, nie mówiąc, że ma kamerę, nie? Taką małą, malutką w guziku, jak taką detektywistyczką.
Ale tego, co tam w nim jest, nie oszukasz, wiesz? To coś wie, że ty masz tą kamerę.
A, że nie chodzi, że ten pan wie, że ta kamera jest?
Tak, tylko to coś, tylko, co mu pozwala to robić, to tak.
Dobra, to weźmy inną kamerę innej technologii, chociażby zdjęcie jakieś analogowe, niecyfrowe, jakiś Polaroid, jakby wiesz, coś innego, nie? Chociażby cokolwiek namacalnego poza anegdotycznymi opowieściami, że ten pan lewituje. I czytamy o tym w magazynach i potem są wykłady na ten temat, bo ktoś ponoć to widział. no tylko opierać swój światopogląd na tak nadprzyrodzonych stwierdzeniach, tak mało popartych dowodami, no niestety mój sceptyczny umysł mówi nie.
No Leszku, to jest twój sceptyczny umysł, który jest widocznie wyjątkowy, bo niestety jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w takie rzeczy, którzy wierzą w jakiekolwiek teorie spiskowe, ale to jest zupełnie normalne. Kiedyś po prostu ewolucyjnie wystarczyło nam to, że jakaś tam koleżanka z osady powiedziała nam, że jakieś zioło leczy coś tam, no i po prostu to się robiło, bo to była jedyna wiedza, którą można było zdobyć. I ewolucyjnie nie jesteśmy moim zdaniem jeszcze tak daleko, żeby nasz mózg potrafił działać w ten sposób, jak metoda, którą wypracowaliśmy, więc nasz mózg po prostu tak działa. Jeśli ktoś coś do nas mówi, to my bierzemy to za prawdę. Chociażby Maksymy Grajsa o tym mówią, można sobie zajrzeć, że to, co słyszymy od kogoś, to jest przede wszystkim prawda. To, co ktoś do nas mówi, mówi nam po to, żebyśmy my się czegoś dowiedzieli. No niestety w dzisiejszym świecie nie zawsze tak to wygląda. Czasem jest po prostu tak, że ktoś, no na przykład chociażby jakieś rzeczy typu sarkazm czy kłamstwo, które nie powinno się zdarzać, ale niestety się zdarza. No i w tym momencie niestety nie mamy za bardzo narzędzi, my jako ludzie, żeby coś z tym zrobić, żeby stwierdzić, czy coś jest prawdą, czy nie. I dlatego właśnie teraz tak bardzo dobrze rozwijają się inne nurty, jakkolwiek rozumienie właśnie tego, o co chodzi, logika, retoryka i tak dalej. Te rzeczy rozwijają się po to, żeby po prostu potrafić powiedzieć zawsze, jaka jest presupozycja i jaka jest prawda. Chociaż to oczywiście też nie do końca działa.
Presupozycja, czyli założenia wstępne. Przychodzimy do rozmowy już coś uważając, a nie czysta karta, że tak powiem, zaczynamy eksperyment od zera. Czasami robione są eksperymenty z założeniami wstępnymi, trzeba wyraźnie o tym mówić.
Jeśli chodzi o presupozycję, to jeszcze można dodać, że jest takie coś jak presupozycja zdaniowa, czyli na przykład jak ja mówię do Leszka, Leszku, dlaczego bijesz swoją żonę? Albo Leszku, dlaczego nie bijesz już swojej żony? To obie te rzeczy mówią, że Leszek bił swoją żonę. To jest właśnie przede wszystkim ta presupozycja, czyli to, co wynika z danego zdania.
Pytanie już ma założenie.
Tak, już jest.
Stronnicze pytanie. Tak. Ktoś nie przychodzi neutralnie pogadać, tylko coś wykazać, coś udowodnić. Stronnicze.
Tak, to się zgadza. No i właśnie też dlatego, że tak wszystko niedoskonale to działa. Musimy bardzo uważać na to, co czytamy w internecie. Niestety rzeczy prostsze się lepiej klikają, czyli mają więcej wyświetleń, bo ktoś powiedział, o, jest witamina C na raka, no więc wszyscy wchodzą w ten link, bo myślą, może jednak. Nie czytają do końca tego, co jest tam napisane, widzą jakiś nagłówek, no dobra, może jednak. To nie jest też tak, że ta osoba już od razu mówi, tak, to jest na 1000% to, ale potem na przykład idzie do jakiegoś środowiska, na przykład ja przychodzę do Leszka i mówię, Leszek, wiesz co, ja słyszałam, że ta witamina C to jednak leczy raka. No i okazało się, że Leszek czytał ten sam artykuł i Leszek mówi, a wiesz co, ja też ostatnio to słyszałem. I my już wtedy
już
jesteśmy przekonani
jest
praktycznie, że coś tutaj jest na rzeczy, co wcale nie musi być
prawdą.
Ktoś
by wymyślił taki artykuł?
Tym bardziej, że my sobie nie powiemy, że właśnie to był ten sam artykuł, bo przecież nie pamiętamy wszystkich artykułów, które czytamy, więc będziemy myśleli, no może były dwa źródła. A jeśli Leszek z jego umysłem i ja ze swoim stwierdziliśmy, że no może coś, to już jakby to prawdopodobieństwo wzrasta i oczywiście nie wzrasta, ale w naszych głowach wzrasta, więc taki to jest problem. No tak, no i dlatego też konsensus naukowy jest trudniejszy do przełknięcia, bo jeśli chcemy go sobie jakoś przejrzeć, no to nie mamy za bardzo możliwości, bo to są lata, czasami naprawdę długie lata jakichś badań i po prostu musimy wiedzieć, w jaki sposób działa nauka i wiedzieć, że to, co oni nam mówią, to nie jest tak, że oni poszli do laboratorium, naukowiec sobie pomyślał, a zrobię takie badanie, na pewno wyjdzie po mojemu, o, wyszło. I już mamy konsensus naukowy. Nie, tak to nie działa. To są lata podważania tego, co jedna osoba powiedziała, lata krytyki, lata zmieniania jakoś nawet materiałów, czyli bodźców i tak dalej, żeby po prostu sprawdzić, czy jakiekolwiek założenie, które mamy, jest tak uniwersalne i pod różnymi jakby kontrolnymi jakimiś bodźcami zachowuje się tak samo, dopiero wtedy możemy coś twierdzić. Więc ja jak najbardziej wierzę w konsensus naukowy, chociaż wiem, że może się coś tam zmienić, bo to też nigdy nie jest dane na zawsze, ale jednak w danym świecie, w którym żyjemy, musimy czasem podejmować jakieś decyzje, No więc wolę podjąć decyzję taką, że uwierzę w to, że Ziemia jest okrągła, bo widzę więcej argumentów na ten temat, niż uwierzyć w jakąś teorię spiskową, że no chyba nie, bo na pewno nas kłamią i właściwie nie byliśmy na Księżycu, no bo to może być montaż. No może być, tylko po co? Po co ktoś by to robił? Jeszcze z tym lądowaniem na Księżycu, no to jeszcze może po coś, żeby po prostu mieć jakąś renomę międzynarodową, ale z okrągłą Ziemią, no nie mamy z tego pożytku. Tak naprawdę, jeśli twierdzimy, że Ziemia jest okrągła, to jest nasz wielki sukces i powinniśmy się z tego cieszyć, że my to wiemy, że to jest zbadane, że tylu ludzi chciało po prostu poświęcić swoje życia, swój czas na to, żeby się tego dowiedzieć. Więc po prostu dla mnie jest to co najmniej dziwne, myśleć, że po przeczytaniu 2-3 artykułów wie się o wiele więcej niż to, co ludzie ustalali przez wiele, wiele lat i zajmowali się tym przede wszystkim jako specjalizacją, naukowo, robili to codziennie. A ja na przykład przeczytam 3 artykuły i stwierdzę, no właściwie coś tam już wiem, pewnie to, co oni mówią, nie jest prawdą.
Wszyscy codziennie borykamy się z tym problemem wiarygodności źródeł. W internecie jest wszystko o wszystkim, pod każdym możliwym kierunkiem. To leczy raka, to nie leczy raka. Macie w tym samym internecie 2 sprzeczne artykuły. I co z tym fantem zrobić? Polecam ogromnie film, krótki film o prawdzie i fałszu na kanale Syfun na YouTubie po polsku. Niestety nie jest on krótki, ale jest bardzo treściwy i to jest temat rzeka, jak poruszać się w całym tym internecie, który jest dookoła nas codziennie. No a generalnie są sposoby, nie jesteśmy skazani na wiarę we wszystko od tak. Nie? Także czekamy tutaj na telefony. Zerkam. I metoda naukowa jest przede wszystkim apolityczna. To trzeba zawsze podkreślać. Tu nie chodzi o udowadnianie czegoś, tylko o wykazanie zależności w świecie jak najlepiej. Nie?
Tak.
Dobra nauka nie ma założeń wstępnych typu polityka, typu religia, typu światopogląd, typu płeć, typu kolor skóry. Nie. Właśnie nauka jest tak zaprojektowana, żeby tego wszystkiego uniknąć. Sekundka, zerkam tutaj na telefony. Powiedz mi, jakie wrażenia były ludzi w Warszawie na marszu?
No, tak jak może i wspomniałam, przede wszystkim o swoich wrażeniach, ale również większość osób z grupy wrocławskiej pojechała na marsz, więc jeśli chodzi o nastroje organizatorskie i koordynatorskie i tak dalej i współorganizatorskie, to byliśmy bardzo zadowoleni, dało nam to bardzo dużo energii do działania. No a tak jak mówię, ludzie, nie spotkałam się z nikim, kto by stwierdził, że to jest jakieś, no dobra, pójdę w tym marszu, ale właściwie nic się nie zmieni. Wszyscy mówią, że widzą to, że jest potrzebna zmiana. I to jest naprawdę, to nie jest tylko garstka naukowców, to jest już cała oświata i no, nawet polityka, chociaż my nie jesteśmy w żaden sposób polityczni, to oni czasem patrzą na to, co my robimy i sobie myślą, no tak, no naukowcy też nie są dopuszczani na przykład do głosu w Sejmie, a powinni być, bo wiedzą czasem więcej. Więc jak najbardziej, tak jak mówię, wydaje mi się, że wszyscy byli jak najbardziej zadowoleni. Też sobie skandowaliśmy różne hasła. Spontanicznie po prostu wymyślaliśmy kolejne. Więc wszyscy się bardzo dobrze bawili. Mam nadzieję, że Leszku, ty też się dobrze bawiłeś z nami. Nam się bardzo podobało.
Świetna atmosfera. Poznałem kolejnych warszawskich widzów stacji. Kolejne miłe spotkania za mną. I w ogóle świetne wydarzenie, bardzo pozytywne. O wiele bardziej był nacisk na to, że nauka jest fajna, niż na to, że pseudonauka szkodzi.
Tak, jakby oczywiście.
Bardzo podoba mi się ta proporcja. Nie?
Przede wszystkim właśnie o to chodziło, że my niczego nie negujemy, my nie jesteśmy ruchem przeciwko, my nie chcemy jakby walczyć przeciw komuś, my po prostu chcemy właśnie tej afirmacji nauki. My chcemy zbliżyć ludzi z ludźmi. Chcemy zbliżyć naukowców do społeczeństwa. I wtedy to może zadziałać. Wtedy możemy wszyscy mieć z tego po prostu korzyść. Więc to właśnie robimy. To jest przede wszystkim to, o co nam chodzi. Dlatego też nie poruszam za bardzo dzisiaj tematów ruchów antynaukowych, ponieważ no, orientujemy się w temacie. A tutaj też nie o to chodzi. My wierzymy, że dobra edukacja właśnie oparta na wiedzy naukowej po prostu przyniesie efekt. Przyniesie taki efekt, jaki chcemy, czyli będą ludzie, którzy będą myśleć, zanim coś powiedzą i myśleć, zanim coś przekażą dalej, to co usłyszeli.
Zrobimy chwileczkę przerwy technicznej, zobaczymy co z telefonami, bo mamy połączenia oczekujące, jeszcze nie wiemy dlaczego na wizję u nas nie udaje się ich zapiąć. Zaraz sprawdzimy, wracamy do Was za chwileczkę. Witamy raz jeszcze. Telefony już powinny tutaj działać. Już poprosimy tutaj o zapięcie telefonu. Zaczekam na informację i już sobie porozmawiamy z widzami. Wrocław dla nauki. Rozumiem, że potem więcej informacji będzie na wizji, tak? W opisie pod odcinkiem.
W opisie, tak. Jak najbardziej. Tak jak mówię, na razie jeszcze nie mamy konkretnej daty, ale pracujemy nad tym, więc mamy zamiar niedługo zrobić kolejne wykłady. Będą to wykłady o różnej tematyce. Możecie się przygotować na to, że to nie będzie jakaś tam zwykła paplanina naukowa. Będą to rzeczy, które ludzi zbliżają, tak jak mówię. Chcemy przede wszystkim ludzi ze sobą zbliżać i zbliżać sam pogląd naukowy na świat, więc spróbujemy przedstawić tematy bliskie ludziom w taki sposób, który będzie właśnie rzetelny, który pokaże im, że to podejście też jest słuszne.
I tutaj na razie postawmy kropkę. Poprosimy o Tomasza z Warszawy. Halo, halo Tomaszu, słyszymy się?
Halo.
Cześć Tomaszu.
Dzień dobry.
Tu Leszek. Dzień dobry. Jesteś na wizji. W jakiej sprawie do nas dzwonisz?
Witam cię Leszku, witam cię Paulino.
Paulo, przepraszam.
Jest
okej.
Ja ogólnie, przepraszam, jeszcze tylko wyciszę, bo...
Tak, z tego co słyszę, to masz stream, wycisz proszę, nie?
Tak, dobrze. No to ja właśnie chciałem zadać takie pytanie i prośbę mam do ciebie, Leszku.
Jasne.
Ponieważ mam pewne, znalazłem pewne kanały na YouTubie, które tam w pewien sposób mówią dosyć ciekawym na temat tej wiary ogólnie i jak inne argumenty mnie nie przekonują w żaden sposób do wiary w Boga. Ja ogólnie jestem jakby takim ateistą tak w 80% mniej więcej,
okay.
Bo już jakby jestem na takim etapie, że wychodzę z wiary, prawda? Ale no, trzymają mnie jeszcze, bo znalazłem takie kanały na YouTubie, które trzymają mnie jeszcze przy tym, bo i są jakby najbardziej takie biblijne. O takich ludziach, którzy rzekomo właśnie przeżyli. Pewnie słyszałeś i słyszałeś, Paulo, o tych ludziach, którzy właśnie przeżyli doświadczalnie jakoś tam Jezusa, prawda? Mówią o tym, mówią o swoich tam doświadczeniach, że codziennie Jezus jest z nimi i tak dalej. No i właśnie ja mam takie kanały i mam do ciebie prośbę, Leszku, bo ty jesteś na tym kanale najczęściej, prawda? To są różni goście, się zmieniają, a ty jesteś zawsze i właśnie miałem taką prośbę, że żebyś przeanalizował w ciągu na przykład tygodnia te kanały konkretne, jeśli oczywiście chcesz. I na przykład w kolejnym odcinku Stacji Ateizm odpowiedział jakby, jakie jest twoje zdanie na ten temat, na przykład z jakimś tam innym gościem, załóżmy. Czy ja mógłbym mieć taką prośbę do ciebie, żeby tam 5 minut na początku poświęcić na to?
Wiesz co, z racji tego, że jesteśmy teraz na wizji, może coś na wizji już uda mi się powiedzieć. Powiedz chociażby nazwy kanałów, bo wiesz, to są rzeczy dostępne publicznie. Dobrze. Może kojarzę przypadkiem, no.
To mógłbyś zapisać przy okazji?
Jasne, mam notatki, jasne. Dobra. Będę notował.
Okej, okay, no to pierwszy kanał to jest Final Call 07.
Final Call, jest, tak?
Final Call to jest, tak, ostatnie wezwanie, tak? Czyli Final Call 07 łącznie, to na YouTubie jest.
Dobra, i teraz ulubiony twój fragment, czołowy fragment z tego kanału, który chciałbyś, żeby był omówiony, przytocz proszę, jaki argument tam pada, bo możliwe, że będę w stanie się odnieść od ręki.
Dobrze, to ja przytoczę tylko jeszcze podam te ostatnie kanały, dobra? Bo mam ich tam kilka.
Okej, okay, dobra.
Kolejny to Warning the People, czyli ostrzeganie ludzi, tak? Warning the People. To się łącznie pisze wszystko?
Mhm, zanotowałem.
Robert Light, czyli Robert Lite się pisze. Robert Light. Mhm.
Wiesz, o co chodzi? Zanotowałem do was brzegu. Chcę coś, żeby padło, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Powiedz mi proszę, co tam jest, gdzie masz pytania? Możliwe, że odpowiem od ręki.
Dobra, no to ja jakby chciałem... Tam oni mówią o tych swoich takich... Szczególnie ten Final Call, to jest taki człowiek tam w podeszłym wieku, który mówi o tym, że miał tam jakieś właśnie... Zmarł, mówi, że zmarł, tak? Mówi, że zmarł na atak serca, mówi, że jakby w tym śnie szedł do piekła, przeżył do piekła i szedł z tego piekła na ziemię, żeby jakby ostrzegać ludzi, tak? I mówi o tym Jezusie, że jakby nawrócił się na nowo, tak zwane przestał grzeszyć i od tej pory ten Jezus go prowadzi i w każdym tam aspekcie jego życia ten Jezus go jakby kieruje, tak? I że sprawia, że on podejmuje dobre decyzje, nawet tam mówił, że ostatnio był tam w szpitalu, nawet widziałem, jak tam schudł i tak dalej z powodu swojej choroby i nawet tam mówił, że prawda, że był w RPA, a tam go Bóg pokierował gdzieś tam do szpitala w Ameryce, do jakiegoś konkretnego szpitala, gdzie go uleczą, prawda? No i takie różne rzeczy mówi, które są tam i właśnie tam te inne osoby tak samo, które znaczy mówią, że właśnie stresuję się.
Jasne, jest. Spokojnie.
No i właśnie te kanały, to nie jest jakby taki kwestia na pytanie, tak? Tylko właśnie chciałem taką prośbę mieć, żebyś jakby zobaczył te kanały i ewentualnie, jeśli byś chciał się wypowiedzieć na ten temat tych kanałów, to czy mógłbyś poświęcić te 5 minut tam?
Tomaszu,
to jest wedle twojego życzenia.
Tomaszu, poświęcę ci ten czas od ręki, z miłą chęcią, bo są to treści, które kojarzę, czy to w innych kanałach, czy to w rozmowach na żywo, czy to na różnego rodzaju wykładach. Wiesz, generalnie tym tematem religią i tego typu twierdzeniami interesuję się od lat, więc to, co mówisz, nijak nie jest dla mnie nowością. Mam przemyślenia. I teraz jest kilka pytań. Pierwsze z nich, jakie bym postawił, to jak myślisz, co jest bardziej prawdopodobne? Czy ten pan na kanale Final Call, nie? Mhm. Czy on był w tych zaświatach, wrócił z nich, rozmawia z Jezusem na co dzień, nie? I to wszystko jest prawdą, to co on twierdzi. Czy może jakiekolwiek inne wyjaśnienie, naturalne, nienadprzyrodzone, jest bardziej prawdopodobne? To jest takie pytanie na start. Jak ty uważasz?
Ja oczywiście uważam tak jak ty, że to jest, że wiadomo, że bardziej prawdopodobne jest to, że to wszystko jest zmyślone, prawda?
I tak dalej. Ja nie mówię zmyślone, jest dużo różnych opcji, to jest tylko jedna z nich, tak żeby to było jasne.
Mhm. No właśnie też mnie ciekawi ta kwestia, że tych kanałów jest całkiem sporo i jakby oni mówią właśnie w podobny sposób, prawda? Czyli że ten Jezus tam kieruje ich życiem właśnie w podobny sposób, że oni też mówią właśnie, że nie wolno grzeszyć, takie rzeczy i to też mnie interesuje, czemu to wszystko jest takie
podobne
ze sobą.
Mhm. Swego czasu tak, mieliśmy taki wątek na wizji, nie pamiętam teraz, kto dzwonił niestety, w którym poruszyliśmy wątek piekło i niebo. Dlaczego jest tak, że tak wiele religii, tak wiele światopoglądów ma po śmierci coś w stylu to dobre i to złe? W różnych wersjach to się dzieje, w różnych religiach i tak dalej. Czy dlatego, że to niebo i piekło istnieje, tylko jest ich wiele różnych? Czy może dlatego, że jako ludzie mamy tak wyewoluowany mózg, który... Przepraszam się, zamotałem. Paulo, pomóż, wiesz, o co mi chodzi?
To znaczy, ja mogę pomóc w taki sposób, jeśli patrząc z punktu właśnie neurobiologii, no to chodzi o to, że nasze mózgi i uczucia pracują, znaczy są takie same rzeczy wytwarzają się w naszych mózgach, tylko chodzi o to, co ten mózg wytwarza z tego, czyli na przykład po śmierci mamy duży strzał po prostu hormonów szczęścia i tak dalej i na przykład ja mam skojarzenie szczęścia, że będę na łące i będzie świeciło słońce, więc pewnie to zobaczę, a ta osoba całe życie wierzyła w Boga, wiedziała, że jest takie niebo, więc ona to zawsze miała w głowie i wiedziała, że to jest to dobro, o którym słyszała. Czyli jeśli ona na przykład umiera i chce się znaleźć w dobrym miejscu, to wiadomo, że idzie do Boga, tego, którego widzi. Lub na przykład jej mózg tej osoby wytworzył taki obraz, że idzie do piekła i tak jak właśnie mówiłeś, niby umiera, idzie do piekła i potem chce nawracać ludzi. Jak dla mnie, no ja też bym mogła mieć taki sen. To nie jest jakiś problem. Nie widzę tutaj jakby w ogóle w związku z tym, dlaczego miałoby być to w jakiś sposób z większym sensem niż to, że na przykład ja zasnęłam, przyśnił mi się Pan Jezus, powiedział mi, że teraz już będę wierząca i będę nawracać tutaj i będzie stacja teizm, tylko że no, to nic nie wnosi, to nie jest w żaden sposób wyjaśnienie. Nasz mózg działa w taki sposób, że ja mogłabym śnić lub na przykład po śmierci zobaczyć jednorożca. No i na przykład ten jednorożec powiedziałby mi, że no nie było żadnych bogów, tak naprawdę ja rządzę całym światem i teraz ty obudź się i mów to ludziom. No i możliwe, że są tacy ludzie, którzy obudzili się po śmierci i stwierdzili, że no ja usłyszałem coś innego po śmierci i na przykład no chociażby to, że mamy różne religie. Na pewno te przykłady, które, o których ty mówisz, to są właśnie jakieś katolickie bardziej, chrześcijaństwo czy coś takiego?
To są protestanckie właśnie. Nie protestanckie, oni tam twierdzą, że to jest bardziej taki właśnie w kierunku tam protestanckim, ale oni się deklarują, że nie mają żadnej religii, nie są żadnej religii, tylko jakby idą za Jezusem, tak, w tym sensie.
No to, że podobne są rzeczy, które mówią, no to podobne są wszystkich ludzi na ziemi. To, że mamy się nawracać, jakkolwiek mamy być dobrzy dla siebie wzajemnie, to jest całkowicie naturalne. Nie jest nawet związane do końca z religią. Więc jak dla mnie nie ma tutaj żadnego zgrzytu, nie wiem, Leszku.
Tomaszu, generalnie odnosząc się do wątku, o którym rozmawiamy, są kanały na YouTubie, na którym ludzie religijni opisują swoje doświadczenie religijne, prawda? Mówią, twierdzą, że doświadczają kontaktu z Jezusem. I ja nie mówię, że to jest kłamstwo. Jestem przekonany, że te osoby doświadczają czegoś, co interpretują jako rozmawiam z Jezusem, jestem z Nim w kontakcie. I teraz, kiedy wspominasz, że Final Call 07 jest to pan chory jeżdżący po szpitalach. Ja z automatu zaczynam się zastanawiać nad tym, jaki jest stan zdrowia jego organizmu, stan zdrowia jego umysłu, stan zdrowia jego mózgu. Po prostu dużo wiemy o ludzkim mózgu, w jaki sposób z mózgu tworzy się umysł i rzeczy, które dzieją się w umyśle są zależne w linii prostej od tego, jak sprawnie działa mózg. Jeżeli mamy któryś obszar mózgu zaburzony, a niestety w szpitalu ryzyko wzrasta, rozumiesz, dokąd zmierzam?
Tak, tak, rozumiem.
Dokładnie, więc ja nie mówię, że ja wiem na pewno, że ten Pan z Jezusem nie rozmawia. Ja tylko mówię, że jeszcze mnie nie przekonuje to, że ktoś mówi, że doświadcza rozmowy z Jezusem. Rozumiesz?
Dobra, już wszystko jasne, okej.
Jasne. I postawmy pytanie, co jest bardziej prawdopodobne? Czy zaburzony mózg w szpitalu generuje takie doświadczenia, a nawet niezaburzony potrafi generować sny co noc, kolorowe, z dźwiękiem i z osobami i tak dalej, nie? Ja te sny widzę, co nie znaczy, że te sny mają miejsce na świecie. Mózg potrafi nas oszukiwać, niestety jest omylnym narządem.
No i mózg potrafi wytworzyć tylko to, co wytworzył, czyli na przykład jakbym ja nigdy nie miała związku żadnego z religią, nigdy nie usłyszałabym o Jezusie, to mogę zagwarantować, że mózg nie wytworzyłby jakiegokolwiek Jezusa w mojej głowie.
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przylatuje na Ziemię kosmita, który nigdy w życiu nie miał do czynienia z ziemską kulturą, z ziemskimi mediami, z ziemskimi YouTube'ami, z ziemskimi religiami. Ten kosmita idzie spać na Ziemi pierwszy raz w życiu. W nocy tam jeszcze nie widział żadnych krzyży, żadnych kościołów. Po prostu w szopce nagle się teleportuje, jest w szopce na sianku. I on śni i mu się śni Jezus, długowłosy z Bliskiego Wschodu, który mu mówi, że Biblia jest jedynym prawdziwym słowem pańskim. To byłby o wiele mocniejszy argument w świetle tej rozmowy. Rozumiesz, Tomaszu?
Tak. Jeśli byłaby to osoba neutralna, a niestety myślę, że takich osób na świecie no ciężko znaleźć.
Wszyscy żyjemy w kulturze globalnej, przepełnionej światem religijnym, a w szczególności przepełnionym postacią Jezusa. Beatlesi kiedyś żartowali, że są popularniejsi niż Jezus, acz tutaj bym polemizował. Generalnie słowo Jezus na całym świecie no jest kojarzone z religią, nie? Gdzieś tam wszyscy tą Biblię kojarzymy, nawet jak wyznajemy inną religię. To jest największy, najbardziej popularniejszy bestseller książkowy wszechczasów. Po prostu. Jest prawie w każdym hotelu, w szufladzie. Nie?
Jeśli mógłbym przerwać, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, bo ja ogólnie miałem, wkręciłem się trochę w te filmy tych osób, bo to było kilka tych osób i nawet mailowo z nimi tam pisałem.
Co tam się dowiedziałeś?
Kilka rzeczy mnie jakby, ja jestem, tak jak mówię, nie jestem jakby nie próbuję nikogo tu przekonać do Jezusa i tak dalej, raczej właśnie zmierzam w tym kierunku, ateizmu i tak samo właśnie tej próbuję skrytykować jakby ich poglądy, ponieważ on, jak się ich spytałem, co cię przekonuje, prawda, co cię przekonuje do tego, że Jezus jest właśnie tą drogą, dlaczego mam uwierzyć w Zeusa, a nie w Jezusa i tak dalej. No bo wiadomo, prawda, pierwsze te argumenty to były takie o istnieniu Boga, prawda, że jesteś ateistą, a zobacz ten świat piękny, prawda, jak to wszystko ze sobą funkcjonuje, prawda, i uwierz, tak? A jak ja się zapytałem, dlaczego akurat w Jezusa mam uwierzyć, dobrze, załóżmy, że ten Bóg jednak jest, tak, ale dlaczego to jest Jezus, dlaczego nie jakiś Zeus i tak dalej? Odpowiedzią było, uwierz albo będziesz w piekle, prawda?
No jest to klasyczny argument, że... niestety, nie przemawiam do mnie, no.
No do mnie właśnie też nie przemawia i był dla mnie wręcz komiczny i no uważam, że to jest po prostu głupota. I szczególnie jeszcze właśnie to do czego dotarłem i jedną z właśnie z tych osób, które deklarują się, że mają tego Ducha Świętego, jest to, że one jakby, ta osoba uważa, że nawet chyba kilka osób tam uważało, tylko jedna bardziej, że ten Jezus, że ta osoba wie, że ten Jezus mimo wszystko w tych religiach wszystkich, wśród tych ludzi innych wyznań i tak dalej, innych religii na całym świecie, wiedzą podświadomie, że ten Jezus jest tą prawdą, tak? Czyli, że jakby nie potrzebują tego argumentu, tego dowodu na istnienie Jezusa, takiego rzeczowego, ale oni po prostu czują to w duszy, że ich religia najprawdopodobniej jest fałszywa, ale wciąż w niej trwają, tak? Czyli no to jest dla mnie wręcz idiotyczne.
Pytanie brzmi, czy te osoby postawiły sobie za cel poszukiwanie prawdy w życiu. Przypomnę raz jeszcze, znam osobiście ludzi we Wrocławiu, którzy mi wprost powiedzieli czarno na białym. Mnie nie interesuje to, czy Bóg istnieje, czy nie. Ja nie chcę się tego dowiedzieć. Ja chcę w Niego wierzyć, bo mi to daje komfort w życiu. Kropka. Z taką osobą nie ma sensu kontynuować rozmowę o prawdzie, bo ta osoba nie chce poznać prawdy. Z definicji. Nie o to jej chodzi z jej wiarą. Ale nie mam z tym problemu. Dopóki nie nakazujemy i nie zakazujemy czegokolwiek komuś innemu, ja spoko. Dopóki nikt inny nie cierpi, nie?
Mhm. Dobrze, jeszcze mam jedno pytanie, dobra?
To jeszcze jedno pytanko, no.
Dobra, tak mnie zastanawia w sumie, no bo argumentem jakby... Jakby w wierze chrześcijańskiej jest tak, że prawda, jeśli ktoś jest ateistą i nie uwierzy w Boga, to pójdzie do piekła, tak? I to mówi w sumie każde wyznanie, tam katolicyzm, protestantyzm, tam...
Oprócz Franciszka, naszego papieża.
No tak. I moje pytanie jest, prawda, dlaczego osoba, która w jakiś tam sposób szuka tej prawdy i i jakby potrzebuje tych argumentów, chce wiedzieć, dlaczego ten Jezus jest lepszy od Zeusa, jakby nie chce być w tej... prawda, nie chce być zwiedziona, tak jak ci, co tam wierzyli w Zeusa i tak dalej. Dlaczego ta osoba musi uwierzyć i dlaczego nie może jakby potrzebować tych argumentów konkretnych? Dlaczego jakby taka osoba jest potępiana, która chce jakby wiedzieć, a nie prawda wierzyć? I to mnie właśnie najbardziej zastanawia.
To jest bardzo dobre pytanie. Paulo, wyobraźmy sobie, że do szkoły, w której jest uczona nauka, na przykład fizyka, chemia, biologia, dajmy na to matematyka, przychodzi uczeń i pyta nauczyciela, który przed chwilą objaśnił jakiś tam nowy temat, uczeń tego nie rozumie i ma pytanie, ale dlaczego tam coś tam, bo ja nie rozumiem. Co robi wtedy dobry nauczyciel w szkole, Paulo?
No, myślę, że powinien wytłumaczyć jeszcze raz. To jest takie najbardziej naturalne, tak?
No i na przykład wytłumaczył jeszcze raz tymi samymi słowami. Słuchacz, uczeń nie rozumie. Mhm. I po co wtedy może sięgnąć nauczyciel? Dlaczego ta nauka działa?
No, dlatego działa, że musi być dopasowana do odbiorcy. Tak uważam.
Na przykładzie lekcji fizyki. Mhm. Nie? Co może zrobić nauczyciel, żeby wykazać, że ma rację?
To znaczy, że ma rację? Czyli no, tak naprawdę to, co uczymy się w szkole, i tak jest troszeczkę brane na wiarę, moim zdaniem. W sensie
mam
nie
na myśli eksperymenty
wszystkiego.
Fizyczne. Zmierzałem okay. W tę stronę.
Okay, no.
Wziąć i pokazać, że to, co mówi, ma
tak,
poparcie
wtedy tak.
W rzetelnych dowodach.
I wtedy to na pewno można w to uwierzyć. A tak jak mówię, niektóre rzeczy w szkole musimy brać na wiarę i dlatego też musi być ta nauka w szkole jak najbardziej rzetelna, ta edukacja, którą dostajemy. Chociaż nie zawsze tak jest i to mnie smuci właśnie. To jest też to, dlaczego tutaj dzisiaj jestem.
I teraz, Tomaszu, przykład lekcji nauki w szkole i przykład sprawdzania tego, co nauczyciel mówi. Mówię teraz po to, że niekoniecznie takie coś ma miejsce w świecie religijnym. Oglądałem kiedyś dokument osoby wierzącej, która potem przeszła na ateizm, gdyż niestety wiara uległa osłabieniu przy szerszych refleksjach. Pan po wielu latach uczestniczenia w środowisku kościelnym miał dużo tam znajomych, przyjaciół, działał marketingowo, pomagał przez wiele lat kościołowi. Potem stał się ateistą, po latach wrócił na spotkanie ze znajomymi. Najpierw udał się na mszę, na jakieś tam nabożeństwo, a potem mieli wszyscy iść tam na kawę czy coś. I on tak po latach już jako ateista przyszedł na to nabożeństwo i ksiądz wygłosił kazanie. Bardzo głębokie, bardzo kolorowe, ogromna przypowieść, ogromna motywacja, nadzieja, te wszystkie ludzkie emocje, które uwielbiamy słuchać. I potem też ten nasz główny bohater podnosi rękę w sekcji, czy ma ktoś jakieś pytania. I on podniósł rękę i spytał, okej, czy to prawda? To, co teraz wysłuchaliśmy, to jest piękna opowieść, piękna baśń, piękna motywacja i piękna nadzieja na lepsze jutro. Czy to prawda? Kiedy zadamy takie pytanie w szkole na lekcji fizyki, nauczyciel jest w stanie wyciągnąć żarówkę, baterię, kabelek, podpiąć i ta żarówka się zaświeci. Mhm. Rozumiesz, Tomku, nie?
Mhm.
I wychodzi, że to prawda. Żarówka się świeci tak jak zgodnie z przewidywaniami. W świecie religijnym mam wrażenie, że pytanie, czy to prawda, jest nie na miejscu. Dlaczego mam takie wrażenie? Bo ten pan, gdy zadał to pytanie, czy to prawda, na sali cisza. Ten pastor cisza. On nie spodziewał się tego pytania. Nie na tym polega jego zawód co tydzień. Ludzie nie przychodzą i nie pytają, czy to prawda, tylko przychodzą po nadzieję, po komfort, po to, żeby mieć uśmiech na jutro. Nie? I teraz, kiedy dajemy ludziom ten komfort, to jest jedna sprawa. Kiedy ustawami nakazujemy, zakazujemy innym ludziom wierzyć bądź nie wierzyć w Boga, bo to jest oczywista prawda absolutna i tego nie można krytykować, nie można podważyć, nie można testować, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie?
Tak.
Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie.
Tak, i jeszcze chciałem właśnie powiedzieć tam do wszystkich ateistów, którzy w jakiś tam sposób jeszcze się boją, nie wiem, piekła czy coś, czy to jest prawda, czy coś, zadajcie sobie jakby pytanie, co powiecie, jakby co Bóg was może, jakby co wam może zarzucić Bóg na sądzie ostatecznym? Czy może być taki zarzut od inteligentnej istoty, że poszukiwaliście prawdy i nie chcieliście wierzyć na słowo, tylko wymagaliście argumentów, prawda?
To jest właśnie często poruszany temat.
Ja się nie czuję winny, tak, w tym momencie. Mm-hmm.
Nie czuj się winny.
Jak najbardziej.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Stary, szukaj, zobacz, a dopiero wtedy bądź przekonany do tych twierdzeń. Na tym polega metoda naukowa, dlatego dzisiaj o tym dużo rozmawiamy.
Przede wszystkim być otwartym na wszystkie możliwości. To nie jest tak, że tutaj będąc ateistą stwierdzamy, że na pewno Boga nie ma i nigdy nie będzie i nigdy nie było i nigdy tego nie odkryjemy. No jesteśmy coraz bliżej odkrycia właśnie tej, powiedzmy, prawdy, ale zawsze jest jakieś wyjście. O co chodzi właśnie w nauce i w byciu właściwie inteligentnym człowiekiem, to jest to, żeby cały czas mieć otwartą głowę i cały czas być gotowym na przyjęcie nowych argumentów, no i być gotowym czasem na zmianę zdania. Więc uważam, że jak najbardziej, jeśli coś cię przekonuje, to dzwoń, będziemy rozwiewać jakieś twoje wątpliwości, albo może my zostaniemy przekonani, to też by było ciekawe.
Przede wszystkim nie szukaj ateizmu, szukaj prawdy. Najlepszą metodą, jaką tylko znajdziesz, nie?
Bądźmy w kontakcie. Tak, no trzeba być, prawda, ateistą jednak takim otwartym, tak? Nie można się zamykać w tym ateizmie, nie można jakby mówić, że ja będę ateistą, bo to jakby idzie w tym samym kierunku, co katolicy tak, czy inni, że prawda?
Dokładnie, dogmatyczny ateizm.
Tak, no właśnie, to trzeba być otwartym i tak dalej. No ja właśnie na tym momencie chciałem wam podziękować bardzo za waszą pracę, tobie Leszku, Paulino i wszystkim. Karolowi i Łukaszowi za to, co robicie, bo to jest naprawdę super robota i wiele osób jakby rozwiewa wątpliwości, tak?
W imieniu całej ekipy Stacji Ateizm. Dzięki ślicznie. Staramy się jak tylko możemy.
Dzięki wielkie, na razie.
Dzięki, trzymaj się. Cześć. List do Rzymian, rozdział 1, werset 19. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Chrześcijanie mówią, że istnienie Boga jest na tyle oczywiste, że jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek kolejnych dowodów niż już to, co masz, to znaczy, że Boga odrzucasz. I mam wrażenie, że często osoby religijne chciałyby poznać więcej tych dowodów, ale gdy zaczynają rozpytywać w otoczeniu religijnym wokół siebie, czy to na mszy, czy to wśród znajomych, czy to u mamy, to jest takie, nie zadawaj pytań, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Nie idźmy tą drogą, nie szukajmy dalej. Bo przecież jak, te drzewa się same zrobiły?
Chodzi tutaj o to, w jaki sposób patrzymy na świat, czyli ten pierwszy filtr. Ci ludzie, którzy bronią katolicyzmu, zazwyczaj mają właśnie nałożony ten filtr chrześcijański, tak to nazywam. Czyli na przykład oni mówią, no ty przecież zrozumiesz Biblię, tylko musisz chcieć ją zrozumieć, musisz czytać ją właśnie z tą łaską Bożą. Okej, to jest nawet w miarę potwierdzalne naukowo, ponieważ jak czytasz Biblię, tutaj też nie jestem gołosłowna, mogę wam polecić właśnie jeden bardzo ciekawy eksperyment z Uniwersytetu w Utah, Fergusona i Nielsena, można sobie zajrzeć, zrobili fMRI, czyli właściwie rezonans magnetyczny, właściwie funkcjonalne obrazowanie przy pomocy rezonansu magnetycznego. Już nie będę wam tak dokładnie mówić, o co chodzi, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że z tego badania wyszło, że po prostu osoby, które czytają na przykład swoją świętą księgę, tutaj akurat badano Mormonów, 19, 44 chciano zbadać, ale musiały być to oczywiście takie warunki, żeby te osoby były jak najbardziej religijne, jak najbardziej oddane. Więc tak, zbadano 19 Mormonów i pokazano im po prostu ich, właściwie były trzy etapy. Najpierw kazano im się modlić przez jakieś 6 minut, potem właśnie było czytanie cytatów ze swojej świętej księgi i potem oglądali i słuchali wideo mówców właśnie mormońskich. No i co z tego wyszło? No właśnie wyszło z tego, że jak najbardziej oni czytali to w inny sposób. Oni czytali to w sposób oświecony, czyli nie możemy tutaj jeszcze stwierdzić, czy to świadczy o tym, że Bóg jest, czy go nie ma, że może mormońska księga jest właściwa, ale możemy stwierdzić to, co widać na wynikach, czyli to, które ośrodki nerwowe zostały pobudzone przez czytanie właśnie tych rzeczy w sposób oświecony. No i tutaj z tego, co wyszło, przede wszystkim zostały pobudzone ośrodki nerwowe odpowiedzialne za nagrodę, czyli czują się wybrani w pewien sposób, że oni są tymi, którzy wiedzą, co jest prawdziwe. Ośrodek istotności informacji, czyli sieć istotności, to jest taki mechanizm w naszym mózgu, który wzmacnia bodźce, które mają dla nas wysoką rangę, czyli one są dla nas ważne jako dla jednostki i bardziej zwracamy na to uwagę. No i również było bardzo aktywne skupienie uwagi. Również potem, po tym eksperymencie, który dość mocno zapadł w pamięć ludziom, no, głównie niereligijnym, bo oni głównie się o tym dowiedzieli, stwierdzili, że można zobaczyć, gdzie jest ta religia w mózgu, że można zobaczyć, jak to działa. I ja się też z tym zgadzam, że to jest dość wyjątkowy sposób czytania chociażby, ten sposób oświecony, który został zaprezentowany, bo potem właściwie porównano to z ateistą. I ateista otrzymał takie same bodźce, czyli również miał się modlić, miał potem, po prostu miał to w pewien sposób udawać, jakby nie patrzeć, po prostu miał się modlić, miał czytać te cytaty w normalny dla siebie sposób i oglądać też te wideo mówców. No i co wyszło z ateistą? Zupełnie inne obszary mózgu się zaświeciły. Większa aktywność była w innych obszarach mózgu. I to był obszar na przykład odpowiedzialny za analizę tego, co do siebie przyjmujemy i rozpoznawanie wzorców, utartych schematów, czyli coś już tam kiedyś o tym słyszałem. Czyli wydaje mi się, że jakbyśmy Leszka podłączyli sobie do takiego, wjechałby sobie do rezonansu magnetycznego i byśmy mu puścili właśnie te rzeczy, to znając na tyle Leszka, uważam, że właśnie tutaj te obszary jak najbardziej byłyby aktywne. I tutaj bardzo łatwo możemy zobaczyć właśnie tą różnicę pomiędzy osobą religijną, która założony ma filtr i to nawet nie jest jej wina. No, znaczy, oczywiście możemy zmienić to, jak patrzymy na świat i zmienić tę aktywność mózgu, ale jeśli ona jest tak przyzwyczajona i tak już to działa i ona sobie to czyta, no to po prostu odczuwa tą duchowość. I to jest właśnie ta duchowość, o której mówię.
Duchowość wyuczona.
To jest...
Z biegiem życia.
Tak, tak, tak. I na przykład ja kiedyś też byłam wierząca i jak najbardziej odczuwałam duchowość. I oczywiście to są obszary mózgu, które również były u mnie na pewno aktywne, jak, nie wiem, czytałam Biblię, czy słuchałam kazania w kościele. No ale w tym momencie właśnie jak usłyszę jakąś informację, nawet sama po prostu czuję, że ją bardziej analizuję, więc... Oczywiście nie poddałam się temu badaniu, ale uważam, że jak najbardziej jest to rzetelne badanie i polecam sobie przejrzeć. Też również będę miała źródło, bo nie bądźmy gołosłownymi, mówimy dzisiaj o nauce, więc tylko tak zarysowałam temat. Uważam, że jest to bardzo ciekawe. A jeśli mówimy o popularyzacji nauki, to również zostawię wam w opisie link do YouTube'a, w którym właściwie chyba w niecałe 20 minut jest to świetnie wyjaśnione w sposób przystępny. Czyli tutaj mamy temat popularyzacji nauki. Jeśli ktoś nie przebrnie przez źródło, które podam, które jest niestety po angielsku, tak jak mówię, było to w Uniwersytecie w Utah, no to wtedy polecam obejrzenie chociażby tego filmiku. Jest to bardzo ciekawe i bardzo otwiera oczy, ale tak jak mówię, nie przesądza, że tej duchowości nie ma i że Boga nie ma. Przesądza tylko tyle, że my patrzymy, na przykład my patrzymy przez jakiś pryzmat na świat, a tamte osoby patrzą przez inny.
I tutaj postawmy kropkę. Zachęcamy oczywiście do badań. Prosimy o telefon z Wielkiej Brytanii. Czy dobrze rozumiem imię Eli?
Tak jest. Czy mnie słychać?
Cześć, Eli. Jesteś na wizji. Dobrze cię słyszymy. To Leszek i Paula. Z czym do nas dzwonisz?
Dzwoni już wcześniej, wyjaśniałem, ale rozumiem, że tego nie było na wizji. Rozmawiałem tylko z jakąś panią ze studia pewnie.
Widzę tutaj wstępny wywiad, jasne. Przybliż proszę widzom, z czym do nas dzwonisz?
No tak więc ogólnie prosiliście bardzo, żeby różnych ludzi, którzy są wierzący, żeby dzwonili do was, a więc ja odpowiadam na to wyzwanie i
super.
Przez przypadek powiem wam znalazłem. Oglądając odcinek z 1 kwietnia, który nazywał się Stacja Teizm, występował tam jeden z gości, no i obejrzałem go całego. Zaczynając to oglądać, miałem zupełnie w ogóle, myślałem, że pewnie zobaczę pierwsze 2 minuty i wyłączę, ale obejrzałem całość. Ale ja powiem, kim jestem. Ja mieszkam w Anglii, ja jestem Żydem i dużą część życia, konkretnie ostatnie dosłownie 5-6 chyba lat, spędziłem działając w organizacjach tak zwanych antymisjonarskich. Właściwie nie anty, to się nazywa counter-missionary, czyli chyba kontramisjonarskich. Były to organizacje, które miały przedstawiać kontrargumenty dla chrześcijańskich argumentów mających na celu nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. I takiego czegoś było bardzo dużo i mogę na przykład powiedzieć, że amerykańskie, protestanckie szczególnie, bo to dotyczy tylko protestantów organizacji, przeznaczają 1000 więcej razy więcej pieniędzy na nawrócenie jednego Żyda niż na nawrócenie jednego na przykład Hindusa albo Chińczyka. To znaczy istnieją całe organizacje nastawione na nawrócenie tych kilku milionów Żydów, podczas gdy nie ma, i one są bardzo mocno finansowane, podczas gdy reszta nie. I skończyło się to tym, że na przykład każdy Żyd w tej dzielnicy tutaj, to jest jedna z największych ortodoksyjnych społeczności na świecie, otrzymywał listy do swojej skrzynki pocztowej regularnie, które próbowały, generalnie były, można to nazwać, propagandą religijną.
Eli, przepraszam, że wejdę w słowo. Przepraszam, że wejdę w słowo. Rozumiem, że różne organizacje religijne kontaktują się z różnymi organizacjami religijnymi. Wspomniałeś, że jesteś Żydem. Na przykład jesteśmy bardzo ciekawi, co cię przekonało do twojej religii. Ogromnie jesteśmy ciekawi. Się cieszę, że zadzwoniłeś.
To by była bardzo długa historia. Znaczy, co mnie przekonało? Musiałbym, nie wiem. Okay. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Powiedziałbym, że był to całokształt moich doświadczeń ze społecznością żydowską oraz z naukami żydowskimi. Tak bym powiedział, że zgłębianie nauk judaizmu oraz kontakt ze społecznością żydowską sprawił, że tak powiem, na pewno, jeśli to jest to pytanie, gdybym urodził się w Indiach, pewnie byłbym Hindusem, hinduistą w sensie. Tak zakładam.
Jasne.
Więc to
rozumiem,
ja nie wiem, jakie jest odpowiedź.
Absolutnie szanuję odpowiedź, nie wiem. Też czasami mam coś w głowie, ktoś mnie pyta i mam nie wiem. I po prostu nie wiem i tyle, nie?
Tak jest. W każdym razie, chcę powiedzieć, dlaczego do was dzwonię, do ateistów, nie? Bo
jasne.
Wiele z naszych odpowiedzi, które kierowaliśmy do misjonarzy, zauważyłem, że kiedy pojawia się rozmowa ateista kontra wierzący, najczęściej w naszym świecie jest to tak, ponieważ bądźmy szczerzy, ateizm wykształcił się w świecie takim zachodnim głównie, w tej formie, w jakiej jest znany, czyli taki ateizm skupiony na nauce. I jest to zwykle debata takiego ateisty kontra chrześcijanin.
Przeważnie
i
tak.
Jest to... No właśnie, więc co ja dostrzegam, to te debaty takiego ortodoksyjnego, bardzo wierzącego Żyda z chrześcijaninem przybierają formę bardzo, bardzo podobną, ponieważ dostrzegamy zupełnie te same błędy w rozumowaniu chrześcijan, które dostrzegacie wy. Przykład mój na przykład ostatni, mogę podać przykład. Krąży wideo po internecie o rzekomej Żydówce z Izraela, która nawróciła się z judaizmu na chrześcijaństwo. I ona mówi tak, że czytała Stary Testament i znalazła tam różne proroctwa. Po czym przeczytała Nowy Testament i zobaczyła w Nowym Testamencie, że te proroctwa się spełniły. I to przekonało ją, żeby zostać chrześcijanką. Oni się nazywają mesjańskimi Żydami w dzisiejszych czasach, bo słowo chrześcijanin jest kontrowersyjne wśród Żydów, więc nazywają się mesjańskimi Żydami, ale to jest to samo. W każdym razie moje pytanie jest takie, skoro ona uznała, że wersy z Nowego Testamentu są wiarygodne i należy, że skoro Stary Testament wygłasza proroctwo, a Nowy Testament wygłasza, że proroctwo się spełniło, no to skoro ona wierzy, że te wersy z Nowego Testamentu są prawdziwe, to znaczy, że ona już była chrześcijanką wcześniej, bo już wcześniej musiała wierzyć w Nowy Testament, prawda?
Tak, wstępne założenia, to co mówiła Paula wcześniej, nie?
Tak więc... ja dostrzegałem to właśnie u was w jednym z odcinków, a przede wszystkim obejrzałem tak naprawdę tylko trzy chyba wasze odcinki. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, które, bo brałem pierwsze lepsze. Więc dostrzegam bardzo dużo takich różnic. Ale jednak to jest też dziwne, bo wy jesteście ateistami całkowitymi, czyli wy pewnie teraz sobie myślicie, że Żyd jest w stanie wytknąć błędy chrześcijaninowi, ale prawdopodobnie popełnia te same błędy, tylko u siebie nie jest w stanie ich dostrzec, prawda?
Słuchaj, po kolei spytałem cię, w co wierzysz i dlaczego. Domyślam się, że wierzysz w Boga. Odpowiedziałeś, nie wiem, prawda? W sensie, dlaczego?
Czy wierzę w Boga? Tak, wierzę w Boga. Nie, wierzę w Boga. Na pytanie, dlaczego wierzę?
Dlaczego? Tak, no, przepraszam, skrót myślowy. Wierzysz w Boga, biblijnego,
dlaczego
tak?
To też jest właśnie, i to jest właśnie coś, co chciałem, nie powiedziałbym tego tak.
W co wierzysz?
Ponieważ przy...
I dlaczego?
Ponieważ przy... Właśnie, i to jest jedna z tych rzeczy. To, co powiedziałem, że problemem jest, że debaty są zwykle między zachodnim ateistą a chrześcijaninem. Najczęściej są to w dodatku protestanci, ponieważ najfajniej jest debatować...
Ale mam wrażenie, że unikasz odpowiedzi na pytanie. Dobre mam wrażenie?
Tak, tak. Znaczy chcę powiedzieć, o co mi chodzi. To znaczy, moim zdaniem wielkim problemem jest to, że zarówno wierzący Europejczycy, jak i niewierzący Europejczycy utożsamiają religię z chrześcijaństwem i widzą inne religie przez pryzmat chrześcijaństwa, tylko myślą sobie, nie dostrzegają głębi, jak głębokie różnice są na przykład między judaizmem a chrześcijaństwem albo islamem a chrześcijaństwem.
Są ogromne. Myślą, i ciebie, Eli, pytam, w co
oni
ty
mają
wierzysz
imama, my
i
mamy
dlaczego?
Księdza, oni mają rabina i tak dalej.
Eli, ja ciebie pytam, w co ty wierzysz?
Jeszcze raz, przepraszam.
Eli, jeszcze raz, ja wiem, że są różnice między religiami. Ja ciebie pytam, w co ty wierzysz i dlaczego? Ciebie konkretnie. Jestem ogromnie ciekaw.
Więc ja wierzę w judaizm, który jest etycznym monoteizmem, czyli jest wiarą w jednego Boga, który wymaga od człowieka etycznego postępowania.
I co cię przekonało, że ten Bóg istnieje?
Tak jak powiedziałem, całość mojego doświadczenia życiowego chyba, bo nie jestem w stanie, to by było jedyne racjonalne wytłumaczenie, bo inaczej nie jestem w stanie pokazać jakiegoś, na przykład nie objawił mi się, prawda?
Ale masz jakieś odczucie?
Nie miałem pewnie...
Bo tak nie do końca. Czy masz jakieś może odczucie tego konkretnego Boga, to znaczy tego konkretnego wyznania, powiedzmy, jakieś takie wewnętrzne uczucie, że do niego przynależysz?
Masz na myśli mistyczne odczucia,
tak,
czy
tak,
na przykład...
coś takiego.
Nie, raczej nie ma, nie, znaczy ja uważam, że każdy człowiek miewa pewnego rodzaju mistyczne odczucia momentami, ale nie myślałbym, raczej nie, to nie jest to. Mnie raczej, tak jak powiedziałem, skierowało mnie ku temu to, że po prostu starałem się zgłębić nauki judaizmu, po czym kiedy przez ich perspektywę patrzę na historię Żydów i na społeczność żydowską, którą mogę mieć dzisiaj, którą widzę realnie, to sprawia, że nie chcę tego opuścić w tym sensie. A wiara w Boga w tym jest tak silna, że wierzy w to całość tej społeczności, a oczywiście wątpliwości są. I dlatego właśnie ja chciałem do was zadzwonić, bo chciałem wam powiedzieć, że wiele z tych wątpliwości w judaizmie jest bardzo głęboko dyskutowanych od tysięcy lat. Nie ma, jest na przykład, jest potępienie ślepej wiary bez wątpliwości żadnych. Podczas gdy właśnie mam wrażenie, że dzisiaj ateiści myślą, że judaizm to jest po prostu takie chrześcijaństwo bez Jezusa. Postrzegają to zupełnie tak samo. Tak samo jak islam postrzegają różnie. Większość ludzi nie zna tak naprawdę tych rzeczy. Odnoszę takie wrażenie i myślę sobie, że teraz nie wiem, czy jest czas, bo już w ogóle za długo rozmawiamy, bo zadajecie mi ciekawe pytania. Ja myślałem, że
Eli, rozmowa
ja
jest ogromnie ciekawa. Tutaj zerkam na odcinek, bo niestety muszę pilnować czasu odcinka. To jest nieubłagany proces niestety. Eli, cieszę się, że analizujesz świat religijny, cieszę się, że analizujesz rozmowy ateistów ze światem wierzącym. Jeżeli tylko byś dostrzegał, na przykład na łamach stacji ateizm, oglądając różne odcinki, jakieś błędy w rozumowaniu, gdzie się mylimy, to zadzwoń proszę, wykaż nam to i z miłą chęcią o tym pogadamy. Okej? Okay? To tak jakoś szukam klamry.
Nie dostrzegłem błędów żadnych. Mam wrażenie, że też po prostu że właśnie skupiacie się cały czas na tym, jak chrześcijanie podchodzą do wiary i ja się z takim podejściem do wiary również zupełnie nie zgadzam.
Rozumiem.
Ja na przykład nie uważam w ogóle, że mogą być, że uważam, że nie mogą, tak samo jak wy uważacie, że nie może istnieć dowód na istnienie Boga. A więc nie ma sensu na ten temat rozmawiać, no bo skoro z definicji jest takie, że wy za dowód uważacie to, co my uważamy, że nie może istnieć związane z Bogiem, bo ponieważ on nie jest na przykład fizyczny, nie posiada cech fizycznych, więc nie może być dowodu empirycznego na istnienie jego, więc nie ma sensu o tym rozmawiać po prostu.
Jest ogromny sens o tym rozmawiać, gdyż bardzo wiele ludzi na świecie jest ogromnie przekonanych, że istnieją absolutnie jednoznaczne i niepodważalne dowody za istnieniem bogów i nie tylko bogów ze świata nadprzyrodzonego i z miłą chęcią taki dialog można prowadzić i myślę, że należy prowadzić, żeby dyskusja publiczna rozmawiała konstruktywnie nie tylko o pogodzie w windzie, ale o tym, w co ludzie wierzą i dlaczego, bo ma to ogromny wpływ na cały świat. Także Eli, niestety, czas jest nieubłagany.
Ale no, bądźmy wtedy szczerzy, ale musicie przyznać w takim razie, że nie traktujecie poważnie ludzi, którzy tak wierzą w te dowody, prawda?
Do takich rozmów podchodzimy sceptycznie.
Jeśli ktoś mówi, że istnieje niepodważalny dowód na to, no to jak to traktować?
Eli, czymś innym jest traktować osobę, a czymś innym jest traktować argument w rozmowie. Krytyka idei, a krytyka osoby to są dwie różne rzeczy. To jest ogromny problem komunikacyjny, z którym borykamy się na co dzień. My wszyscy. Nie? I czymś innym jest powiedzieć, myślę, że to, co powiedziałeś, nie trzyma się kupy, a czymś innym jest powiedzieć, jesteś idiotą. Są dwa zupełnie różne komunikaty. Eli, niestety czas jest nieubłagany, zerkam na odcinek, powolutku już dobiegamy do końca dzisiaj, także dzięki śliczne za telefon.
A pozwolicie mi zadzwonić następnym razem i powiedzieć to, co chciałem powiedzieć, to, co planowałem?
Eli, oczywiście dzwoń.
Pewnie.
Marzymy o telefonach od wierzących i nie tylko od wierzących chrześcijan i nie tylko z Polski. Także dzwoń jak najbardziej, wskakuj do kolejki i z miłą chęcią pogadamy, jak tylko wiesz. Się połączymy. Mhm.
Okej, bardzo się cieszę.
Oczywiście. Dzięki śliczne za telefon. Ogromnie doceniamy takie głosy jak twój.
Dzisiaj chciałem ci, bo wcześniej w jednym odcinku mówiłeś, że jesteś fanem muzyki jazzowej. To naprawdę ja dzisiaj czekałem prawie 50 minut przy tym takim 10-sekundowym fragmencie takim jazzującym. Jeśli nie chcesz, żeby ludzie znienawidzili taką muzykę jak jazz, to naprawdę musisz to zmienić albo wprowadzić tam coś bardziej takiego urozmaiconego.
Masz na myśli
trzymajcie się.
Muzyka na granie na czekanie, tak?
Tak, to jest to.
Tak jest.
Aha, dobra. Okej, notujemy oczywiście. Dzięki za feedback, dzięki za informację. Dzięki śliczne. Opowiedz proszę o stacji znajomym, wierzącym. Jesteśmy ogromnie ciekawi, w co oni również wierzą, dlaczego. Niech dzwonią do nas śmiało. Uwielbiamy takie rozmowy. Będziemy ogromnie wdzięczni.
Stajecie się coraz bardziej popularni, to jest pewne, bo z kilku źródeł dostałem o was linki, więc o to się nie musicie martwić.
Kurczę, miło słyszeć. Właśnie się staramy. Także czekamy na kolejne telefony, oczywiście. Tymczasem będziemy kończyć. Dzięki śliczne, miłego wieczorka. W Anglii pewnie jest przesunięcie
tak jest,
czasu.
Trzymajcie się.
Pozdrawiam
także koleżankę, która się chyba nie odezwała.
Trochę się coś tam odezwałam i za chwileczkę się jeszcze odniosę króciutko. Dzięki bardzo. Dobra.
Niestety lecimy, bo odcinek powolutku się kończy.
Będę słuchał. Przełączam się na słuchanie.
Dobra, dzięki śliczne. Trzymaj
się. Do usłyszenia.
No papa. Paulo, coś chciałabyś dodać?
Znaczy ja chciałam tylko dodać co do argumentu, który tutaj padł, że jesteśmy troszeczkę w jedną stronę, to znaczy my również w stacji zajmujemy się głównie wiarą chrześcijańską. Mi się wydaje, że to jest dość naturalne, ponieważ nie chodzi już nawet o to, jak my zostaliśmy wychowani, ale chodzi o to, że jesteśmy w Polsce, program leci po polsku, a w Polsce z tego co wiemy większość osób jest po prostu chrześcijanami. I to jest też taki nasz wybór, że najwięcej telefonów i najwięcej problemów, z którymi się stykamy, jednak dotyczy tej wiary. I jak najbardziej jesteśmy ciekawi, tak jak Leszek mówił, innych wyznań. I ten telefon był bardzo ciekawy, fajnie posłuchać o czymś innym. Ale tak jak mówię, tutaj wydaje mi się, Leszku, jeśli nie, to mnie popraw, wydaje mi się, że skupiamy się na problemach, które są ważne i które się pojawiają, czyli nasz program cały czas jest też kształtowany przez widzów, czyli jeśli dzwonią do nas osoby wierzące, chrześcijańskie, trzeba się odnieść do tej wiary. I również jeśli chodzi kulturowo, program jest w Polsce, jest po polsku, do ludzi, którzy są w Polsce głównie, którzy potrafią chociażby mówić po polsku, no a ta grupa w większości jednak to są chrześcijanie. Chociaż bardzo fajnie czasami porozmawiać właśnie o muzułmanach czy coś. Ja myślę, że to jest też fajny wątek. Może kiedyś coś więcej na ten temat.
Oczywiście się zgadzam z tym, co teraz padło. Z dowolnego zakątka świata zadzwoni do nas dowolna osoba religijna wierząca w cokolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Z miłą chęcią o tym porozmawiamy, bo bardzo często osoby religijne wierzą w rzeczy nadprzyrodzone, super, hiper ważne dla całej ludzkości. Czy Bóg istnieje? To jest największe pytanie w historii ludzkości, wszechczasów i w całego wszechświata. Jeżeli tak, no to poznajmy tego Boga. Ale tak wiecie, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli nie, to również tę odpowiedź poznajmy. Mhm. Nas wszystkich to, myślę, powinno interesować tak samo mocno. Mamy informację z czatu, że ktoś próbował się dodzwonić przez dłuższy czas, że się nie udało. Mamy ograniczoną liczbę linii. Aktualnie to są 3. Jeżeli są 3 zajęte, a dzisiaj była taka sytuacja, niestety już nie jesteśmy w stanie odebrać więcej telefonów, odcinek zbiega już do końca, to wtedy już 4. osoba się nie dodzwoni, po prostu. Taki system call center aktualnie mamy. Pracujemy nad tym, żeby linii było więcej, acz na ten moment przy 3 jest to dla nas wykonalne technicznie. Nie? Także, że tak powiem, nie odbiłeś się świadomy, już były zapełnione wszystkie linie. Okej, tu mamy tak. Powolutku będziemy odcinek już kończyć. Zerka na zegarek niestety. Z miłą chęcią bym pociągnął kilka telefonów jeszcze dalej, ale z ogłoszeń końcowych, które na pewno trzeba wspomnieć. 9 czerwca odbędzie się 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wstęp wolny. Miejsce wydarzenia to PGE Narodowy, dawniej Stadion Narodowy. Na miejscu od godziny 11 będą stoiska naukowe, warsztaty, pokazy, konkursy i wiele więcej. Zapraszamy do śledzenia strony Piknik Naukowy na Facebooku i oczywiście zachęcamy do przybycia. Warszawa, sobota, 9 czerwca. Paulo, czy na koniec chciałabyś jakieś ogłoszonka jeszcze dodać?
Ogłoszonko to właściwie to, o czym mówiłeś, jest właściwie teraz najważniejsze. Ja zachęcam wszystkich, oczywiście ja tam też będę. To jest naprawdę duże wydarzenie i nawet ludzie, którzy myślą, że w sobie jeszcze nie obudzili tego bakcyla naukowego, myślę, że będą się super bawić. To jest właśnie taki pomysł, taki piknik, który pokazuje, że możemy po prostu traktować naukę jako świetną rozrywkę, jako świetne hobby. I uważam, że naprawdę każdy może się tam super bawić. 5-latek, 50-100-latek. Po prostu jest świetna rozrywka. Można przychodzić z rodzinami, można przychodzić ze znajomymi. Samemu też na pewno znajdzie się coś fajnego. Są warsztaty, są stoiska, można pooglądać ciekawe rzeczy. I można w sobie przede wszystkim obudzić właśnie małego naukowca. I to jest coś, co bardzo by nas cieszyło. Każdy z nas możliwe, to znaczy tego to ja nie wiem, ale z tego co dowiadywałam się od ludzi, po prostu jest taka tendencja, że po jakimś czasie no, troszeczkę tracimy zainteresowanie nauką. I to jest smutne, to może być troszeczkę spowodowane pewnie edukacją, która wymaga od nas tego, żebyśmy przede wszystkim zakuli 2 strony i napisali to na sprawdzianie i już jest wszystko w porządku i rodzice dostają listy gratulacyjne i mamy piąteczki. No tylko, że właśnie nie o to tutaj chodzi. Ja również byłam dobrą uczennicą, ale z tego przyszło mi tylko tyle, że po jakimś czasie już miałam dosyć nauki i nic więcej poza szkołą nie robiłam. I trzeba po prostu w sobie odnaleźć tą chęć odkrywania rzeczy, które nas interesują. Jeśli na przykład w ogóle nie rozumiemy matematyki, no to no, zdarza się. Może po prostu musimy się zająć czymś innym, a matematyka przyjdzie jakoś w jakiś nieoczekiwany sposób do nas. I przede wszystkim właśnie to jest też taki apel do nauczycieli, może ktoś nas ogląda, do ludzi, którzy edukują młodzież, żeby przede wszystkim ich interesować tym, co się dzieje. Nie dawać im, nie wiem, kilku stron do wykucia, tylko nawet jeśli ktoś wie mało, ale wie to coś naprawdę i z pasją, to podchodzić do tego o wiele lepiej, bo naprawdę niektóre osoby mają świetne talenty w fizyce, w chemii, w językach chociażby. I to jest czasami nieodkryte, bo musi dzielić swój czas na drobne, robić rzeczy, które tak naprawdę na dłuższą metę nawet nie zostają w mózgu, wylatują. I bardzo wiele osób ma żal po prostu do naszej edukacji o to, że tak to się dzieje. To nie jest oczywiście tylko problem w Polsce, właściwie na całym świecie zapewne. Z tego co wiem, oczywiście nie znam wszystkich małych wioseczek w Afryce czy coś takiego, ale taki ogólny obraz się zarysowuje, że jednak uczymy się rzeczy, które są czasem istotne, oczywiście jakichś tam reakcji chemicznych, fajne rzeczy, ale no czasem są to takie po prostu klepanie formułek, które no, na nic się nie przydają i marnują nasz czas. Jeśli już na przykład, też tutaj nie chcę takich rzeczy może mówić, bo może młodzi nas oglądają, ale uważam, że jeśli na przykład pani zadaje jakieś zadanie, które nie ma sensu, na przykład 10 razy w kółko zrobić jedno zadanie matematyczne, które tylko zmieniają się na przykład w nim jakieś tam składowe, literki, cyferki, no to to nie ma sensu, jeśli chcesz się uczyć kreatywnie. Jeśli chcesz się zrozumieć to, czego się uczysz, no to nie powinno to tak wyglądać. Niestety uczymy się najlepiej poprzez to, że jesteśmy zaangażowani, zmotywowani i przede wszystkim angażujemy więcej mózg, jakby więcej procent naszego mózgu. Czyli na przykład uczymy się, tak jak pewnie większość z nas pamięta, chemię, jakieś proste, fajne wulkany, jakieś tam dziwne, no nie wiem, reakcje, może Leszku pamiętasz takie rzeczy. I to są rzeczy, które ludzie pamiętają do końca życia. O, a kiedyś na chemii miałem takie coś i tak się to robiło. Ale kto pamięta na przykład jakieś skomplikowane reakcje, które się dodawało? No tak, no nie bardzo, chyba że się ktoś tym zajmie całkowicie w swoim życiu. Więc ja uważam, że trzeba troszeczkę z rozsądkiem podchodzić do nauki i przede wszystkim cieszy mnie to, że widzę ten trend, że nauczyciele, że właśnie oświata starają się coraz bardziej dopasowywać ten nasz cały program edukacji do tego, co jest nam potrzebne w życiu. Ja bym chciała przede wszystkim, żeby było tak, żeby każdy mógł robić to, co chce, oczywiście bez przesady, z jakąś anarchią, ale na przykład jeśli ktoś ma ochotę uczyć się więcej chemii, a mniej czegoś innego, no to dlaczego nie dać mu tej szansy? I tak tej matematyki nie będzie umiał po 10 latach i może nawet nie będzie umiał dodawać, no może bez przesady, ale może mnożyć. Mnożenie jest czasem trudne po wielu latach, bo mózg nie zapamiętuje tego tak właśnie w sposób ruchowy, tylko w sposób pamięciówki. No i czy jest to nam takie potrzebne? Można wyjąć kalkulator, a z drugiej strony uratować komuś życie, bo zainteresowałem się czymś innym, na przykład medycyną. Więc jak dla mnie to jest taki duży przekaz, uczcie się mądrze, niekoniecznie dużo, ale przede wszystkim z pasją i zainteresowaniem i zaangażowaniem. Wystarczy czasami krócej, ale intensywniej niż siedzieć sobie przez kilka godzin, narzekać, jakie to moje życie jest straszne, że tyle siedzę przed lekcjami. Więc ja jak najbardziej polecam kreatywne uczenie i polecam również nauczycielom zachęcać. To naprawdę przynosi duże efekty z tego, co ja też obserwuję. Więc tak, to jest też taki przekaz ode mnie na ten temat.
Dzięki śliczne, Paulo. Oczywiście się podłączę. Mówisz o efektach. Zainteresowanie nauką, zrozumienie człowieka, świata przez naukę ma bardzo realny wpływ na życie nas wszystkich. Prosta sytuacja. Osoba nieprzytomna leży na ulicy. Co robisz? Świat religijny mówi ci, módl się. Są różne wersje, na przykład modlitw, nie? Pomódl się do Boga, Bóg zadziała, ta osoba wstanie. Ta osoba wróci do żywych, odzyska przytomność i będzie dalej żyła szczęśliwie. Skrajny przypadek. Osoba wierząca trafia do szpitala, świat naukowy jej mówi, potrzebuje pani, pan transfuzję krwi, bo inaczej pani nie przeżyje przy aktualnym stanie pani zdrowia. No i świadkowie Jehowy wtedy odpowiadają, nie, wolimy nie pobrać tej krwi, nie przetransfuzować jej od innej osoby, bo z powodów religijnych to jest istotne. Te osoby świadomie wybierają umrzeć niż przeżyć. Rozmawiałem o tym bezpośrednio ze świadkiem Jehowy, zadałem mu to pytanie wprost i odpowiedział mi wprost. Tak, nie wziąłby tej krwi, nawet gdyby od tego zależało życie tego pana, z którym rozmawiałem. Jestem zdruzgotany tym, jak dogłębny wpływ ma indoktrynacja religijna na ludzi, którzy są w stanie zginąć w imię religii, w imię danego Boga, konkretnie. Ten pan mi powiedział, że wolałby zginąć. Nie? Jestem oszołomiony tym potężnym wpływem na danego człowieka. Na całe społeczeństwa czasami, kiedy są bardzo religijne. I dlaczego dzisiaj mówimy dużo o metodzie naukowej? Bo bardzo często twierdzenia religijne mówią rzeczy o świecie, które już dawno przez naukę zostały wyjaśnione kompletnie, zupełnie inaczej. I im wyższy jest poziom wykształcenia naukowego danej osoby, tym moim zdaniem niższy jest próg nasiąkania religijnymi twierdzeniami, bo po prostu jest oddalana ta sfera, w której religia może się poruszać. Kiedyś pioruny były niezrozumiałe, dzisiaj już dawno są zrozumiane. Jest dużo, dużo takich przykładów. Także gorąco zachęcamy i do poznawania nauki, i do czytania Biblii chociażby równolegle i wszystkich innych ksiąg religijnych. I porównajcie sobie, co świat naukowy mówi o świecie, co Biblia mówi o świecie, co inne księgi religijne mówią o świecie. Sami przed sobą to porównajcie.
Nie? Właśnie tutaj jakbym mogła jeszcze podpiąć się pod to, bo widzę właśnie, że to jest bardzo podobny temat. Jeśli chodzi o religijność i to, co może się wydarzyć pod wpływem religijności, niestety pod wpływem pseudonauki wydarza się to samo. I może się wydarzyć tak, że ktoś umrze, ponieważ zaufa homeopatii lub zaufa temu, że witamina lewoskrętna C leczy raka. Lub w ogóle jest taki problem, moim zdaniem, jeszcze w społeczeństwie, że jest medycyna i jest medycyna alternatywna. No nie ma takiego czegoś jak medycyna alternatywna, to nie jest medycyna. I ja naprawdę znam takie przypadki ludzi, którzy stwierdzili, no medycyna mi nie pomoże, wolę medycynę alternatywną. I naprawdę te osoby umierają, niestety. Więc nie wiem, jak bardzo może być to skrajne z religią, Leszek podał jeden przykład, ale wiem, że z nauką jest podobnie, dlatego to, co my tutaj robimy, co ja robię z Marszem dla Nauki i to, co Leszek i cała ekipa robi w stacji Ateizm, to jest bardzo zbieżne. Chyba chcemy wszyscy dążyć do takiego wspólnego dobra, do tego, żeby każdy mógł żyć, żyć dobrze, dobrze się ze sobą czuć, dobrze się czuć w społeczeństwie i podejmować słuszne decyzje. Nie słuszne z naszego jakiegoś poglądu, tylko słuszne tak globalnie, po prostu sprawdzone. Takie, które no, na pewno zadziałają.
I tutaj postawmy kropkę. Czas już skończyć odcinek. Dziękuję ślicznie wszystkim naszym widzom. Dziękuję za telefony. Dziękuję ekipie technicznej. Dziękujemy ślicznie, Paulo.
Dziękuję bardzo, Leszku.
Za świetne przedstawienie nauki, gdyż no niestety trzeba ją promować, trzeba ją popularyzować. Niestety, mówię to niestety, no ja ją uwielbiam, ale z tego co widzę, nie wszyscy. Mamy nadzieję, że nauka będzie się broniła sama. Albo my jej będziemy w tym pomagać, bo chyba jednak jest taka potrzeba. Niestety.
Z tego co widać, tak.
Dzięki śliczne za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
Dzięki. Cześć.